Witam ponownie. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Wieczorynka naukomanów, inna niż inna, bo tylko w radiu WMFM, audycja popularno-naukowa, w której poruszamy różne tematy dotyczące nauki i luźno związane z nauką. Dzisiaj przyszło mi do głowy, aby porozmawiać troszkę względnie, czyli o teorii względności, konkretnie o szczególnej teorii względności, ponieważ Albert Einstein sformułował dwie teorie względności, szczególną i ogólną. Natomiast dzisiaj o szczególnej teorii względności, ale zanim do szczególnej teorii względności dojdziemy, to trzeba by naświetlić pewne tło historyczne, bo ta teoria nie wzięła się znikąd, nie spadła nam z nieba, tylko była konsekwencją pewnych działań wcześniejszych. No więc zacznijmy od tego, że już od niemalże początków nauki, znanych zapisów naukowych, jednym z najbardziej fascynujących zjawisk było światło. Badanie światła, światło gwiazd na przykład docierające do nas, bardzo pobudzało wyobraźnię, co też tam na tym niebie, tam gdzie skąd to światło jest emitowane, co też tam się może dziać. Generalnie światło jest jednym z najczęściej odbieranych przez nas zjawisk, jedno ze zjawisk, z którym najczęściej mamy do czynienia, aczkolwiek jest tak częste, że aż chyba umyka nam świadomość tej powszechności. Światło. Co ciekawe, światło od niemalże XVII wieku było traktowane właściwie na dwa sposoby. Z jednej strony Isaac Newton uważał światło za strumień cząstek, czego miały dowodzić zjawiska takie jak na przykład rozszczepienie światła białego. Newton uważał, że cząsteczki, w cudzysłowie, takie kropelki światła białego, to są w gruncie rzeczy, to jest mieszanina wielu różnych kropelek, coś na zasadzie jak mieszanina pigmentów na palecie malarza daje kolor biały na przykład. I on uważał, że akurat te kropelki o barwie czerwonej są nieco cięższe niż kropelki o barwie niebieskiej. Skąd wywnioskował w ten sposób? Ano dlatego, że pryzmat, kiedy światło białe pada na pryzmat, wówczas, tak jak dzisiaj mówimy, barwa czerwona jest słabiej uginana niż barwa niebieska. Na tej podstawie Newton wywnioskował, że w takim razie, skoro barwa czerwona ugina się słabiej, a więc te kropelki w cudzysłowie cały czas światła czerwonego mają większą masę niż kropelki światła niebieskiego. Taki model kropelkowy. Dzisiaj byśmy powiedzieli kwantowy. Z drugiej strony Thomas Young wykonał swoje klasyczne już i doświadczenie, które weszło do kanonu fizyki, kanoniczne można w związku z tym powiedzieć, doświadczenie, w którym puszczał wiązkę światła białego najpierw przez pojedynczą szczelinę, aby skolimować tą wiązkę, czyli ją zrównoleglić, a następnie tą zrównolegloną wiązkę puszczał na dwie szczeliny obok siebie, także każda z tych szczelin stawała się niezależnym źródłem fali kolistej. No i obserwował interferencję. Interferencja jest akurat klasycznym dowodem falowej natury światła. Także doświadczenie Younga dowodziło falowej natury światła. No i ponieważ dowód Younga był jakby bardziej namacalny niż w sumie teoretyczne rozważania Newtona, tak więc przez kolejne 200 lat pogląd o falowej naturze światła zdominował dyskurs fizyczny. Te poglądy Newtona odeszły troszkę w zapomnienie. Podobnie zresztą jak było z teorią heliocentryczną. Kopernik nie wymyślił teorii heliocentrycznej sam z siebie. Tyle tylko, że odkurzył niejako idee starożytne. Także historia lubi się powtarzać także w nauce. Więc mamy falową naturę światła, no ale falowa natura światła to nie tylko zjawiska falowe, to także określone konsekwencje dotyczące sposobu rozchodzenia się światła. Jakie to konsekwencje? O tym za chwilę.